przy mikrofonie Magda Malinowska. Wracamy do audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach i do naszego spaceru po olsztyńskim Zatorzu. Teraz kierujemy się na ulicę Żeromskiego 6. Stoi tam dom wzniesiony przed 1906 rokiem staraniem Michaela Hermanowskiego, mistrza murarskiego Dzieślę. Budynek łączy elementy stylu klasycyzującego, neogotyku i secesji. Widać tu m.in. klasycyzujące boniowanie oraz trójkątne naczółki nad oknami, neogotyckie łuki ostre i łuki w kształcie oślego grzbietu, a także secesyjne pionowe pasy z motywem frędzli i zwornik nad wejściem z motywem głowy kobiecej. Skraje kamienicy zdobią dwa dekoracyjne szczyty. Jest to przykład eleganckiej, eklektycznej architektury Zatorza. Styl klasycyzujący nawiązuje do architektury antycznej, opiera się na symetrii, harmonii, uporządkowanej dekoracyjności. W tej kamienicy przejawia się to w osiowym układzie fasady oraz geometrycznych podziałach. Fasada jest starannie zaprojektowana, jasna, harmonijna, z wyraźnym podziałem poziomym. Parter zdobi mocne boniowanie, które podkreśla solidność i reprezentacyjny charakter budynku. Boniowanie to dekoracyjne opracowanie elewacji, które polega na takim ukształtowaniu tynku, by wyglądał jak masywne kamienne bloki. Tworzy rytm i wzmacnia wrażenie solidności. Najczęściej stosowano je właśnie na parterach, tak jak tutaj. Centralna część elewacji jest osadzona na osi prowadzącej do głównego wejścia. Zwornik z kobiecą głową o secesyjnych rysach i melancholijnym spojrzeniem. Zwornik to jest centralny element klucza łuku, który spaja całą konstrukcję. Motywy kobiecych twarzy były bardzo częste w dekoracji secesyjnej. Po lewej i prawej stronie elewacji rozmieszczono dwa balkony z ażurowymi żeliwnymi balustradami. Wyżej na skrajach budynku wznoszą się charakterystyczne dekoracyjne szczyty. Na elewacji widoczne są też secesyjne pionowe pasy dekoracyjne w formie miękkich frędzli oraz neogotyckie łuki ostre i łuki o oślem grzbiecie nad częścią otworów okiennych. Ośli grzbiet możecie znać z olsztyńskiego starego ratusza. To dekoracyjny typ łuku z podwyższeniem pośrodku, przypominający sylwetkę grzbietu osła, stąd ta nazwa, często stosowany w eklektycznych kamienicach, mający swój rodowód w późnym gotyku. Mimo niewielkiej szerokości budynku, kompozycja jest dynamiczna i wielowarstwowa. Mnie szczególnie zachwyca płaska rzeźba kobiecej głowy nad wejściem. Najczęściej nazywam ten dom pod kobiecą głową, ale niedawno wymyśliłam legendę związaną z tą twarzą, więc coraz częściej mówię o kamienicy pod strażniczką Zatorza. Posłuchajcie. Na początku XX wieku Zatorze było młodą dzielnicą, gdzie wciąż słyszało się gwizdy parowozów i stukot kół pociągów. Michał Hermanowski, znany mistrz murarski Cieśla, budował tu swoją najpiękniejszą kamienicę, taką, która miała wyróżniać się spośród innych. W tamtym czasie opowiadano w Olsztynie historię o młodej kobiecie imieniem Greta, córce kolejarza. Codziennie przechodziła przez torowisko, niosąc posiłek ojcu pracującemu na stacji. Pewnego wieczoru, kiedy gęsta mgła spowiła całe Zatorze, Greta zauważyła zbliżający się bez sygnału pociąg. Na torach stał przewrócony wózek z węglem, którego maszynista nie miał szans dostrzec. Dziewczyna pobiegła do lampy sygnałowej i nadała ostrzeżenie w ostatniej chwili. Pociąg zatrzymał się zaledwie kilka metrów przed przeszkodą. Greta uratowała życie wielu ludzi. Kiedy Michał Hermanowski usłyszał tę historię, postanowił, że Greta będzie symbolicznie czuwała nad jego domem. Zlecił wykonanie secesyjnej głowy kobiety o łagodnych rysach z włosami opadającymi niczym dym parowozu. Umieścił ją nad wejściem, wierząc, że przyniesie mieszkańcom szczęście i bezpieczeństwo. Mówiono później, że kto spojrzy w oczy strażniczki Zatorza, ten zawsze wróci do domu bezpiecznie, choćby z najdalszej podróży. Teraz przechodzimy na ulicę Sienkiewicza do zespołu domów o numerach 2, 2A, 4, 4A i 6. To pierwsze kamienice po prawej stronie, idąc od ulicy Kolejowej. Inwestycje zrealizowała olsztyńska spółdzielnia budowy mieszkań, dlatego można przypuszczać, że projektantem był August Federsen, stały współpracownik spółdzielni, bardzo znana postać, jeżeli chodzi o architekturę pierwszej połowy XX wieku w Olsztynie. Budynki ukończono przed 1932 rokiem. najbardziej zwracają uwagę powtarzalne, trójkątne ryzality z charakterystycznym termometrowym przeszkleniem klatki schodowej, dlatego nazywam te domy pod termometrami. Wyróżniają się także trójkątne daszki nad wejściami do klatek schodowych oraz portale drzwiowe zdobione romboidalnymi wzorami wyżłobionymi w betonie. Motyw trójkąta pojawia się tu wielokrotnie. Od strony podwórza elewacje wyróżniają słupy podtrzymujące balkony. Wyglądają jak uproszczone wersje pilastrów znanych z fasady Olsztyńskiego Teatru, który to budynek zaprojektował właśnie Federsen. Lata 30. XX wieku to czas niezwykły w architekturze. Domy przy ulicy Sienkiewicza łączą w sobie elementy art déco, na przykład geometryczną dekorację oraz modernizmu, który podkreślał na przykład walory estetyczne surowego betonu i jego zastosowanie jako nowoczesnego materiału. To świadectwo technologicznego rozwoju ducha epoki międzywojennej. A skoro o nowoczesności, trudno mówić o Zatorzu bez przypomnienia postaci Augusta Federsena. Architekt miał ogromny wpływ na wygląd międzywojennego Olsztyna. Do dziś zachowały się jego liczne realizacje. Wspomniany teatr imienia Stefana Jaracza, franciszkański kościół Chrystusa Króla na Zatorzu, który stoi niedaleko domów, o których mówię, spichlerz i młyn przy placu Bema, czy wille przy ulicy Kajki, a także kamienice i domy na olsztyńskim Zatorzu. To tylko kilka przykładów. Do dzisiejszego dnia zachowało się bardzo dużo realizacji Federsena w krajobrazie Olsztyna. W 1926 roku Federsen wygrał konkurs na projekt kościoła z klasztorem franciszkanów na Zatorzu. Jako ewangelik musiał uzyskać papieską zgodę na projektowanie dla kościoła katolickiego, dlatego odbył pielgrzymkę do Rzymu. Budowę świątyni rozpoczęto 10 sierpnia 1926 roku, a zakończono w 1927. Wykonawcą była firma Karczewski z Olsztyna. Według rodzinnych wspomnień Federsen był człowiekiem cichym, refleksyjnym i wyważonym. Słynął z ogromnej sumienności. Dzień zaczynał bardzo wcześnie, między 4 a 5 rano. O 7 cała rodzina jadła wspólne śniadanie, a obiad podawano punktualnie o 13:15. Po krótkiej drzemce, około 15:30, architekt siadał do pracy w biurze i pracował do godziny 7 wieczorem, często także w soboty. Zatorzu można byłoby poświęcić wiele audycji. Mam jednak nadzieję, że poruszone przeze mnie dziś wątki zachęcą Was do odkrywania tej dzielnicy we własnym tempie, do czego gorąco zachęcam. Na tym kończymy. Słuchaliście audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach. Do usłyszenia w niedzielę za 2 tygodnie. Magda Malinowska.